Witam serdecznie w Lech Pilarski. W tym tygodniu białostoccy historycy świętować będą półwiecze uniwersyteckiej historii na Podlasiu. O tym wydarzeniu będę rozmawiał z profesorami Janem Snopko, dyrektorem Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz profesorem Cezarym Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystko, panowie, zaczęło się 50 lat temu, kiedy postanowiono utworzyć filię Uniwersytetu Warszawskiego.
Tak. Dzień dobry panu redaktorowi. Witamy radiosłuchaczy Radia Białystok. Rzeczywiście po wydarzeniach marcowych 1968 roku, nie ukrywajmy, decydenci polityczni podjęli decyzję, żeby nie tylko na Podlasiu, ale w różnych ośrodkach utworzyć...
Poza Warszawą, tak, poza dużymi miastami.
Poza dużymi miastami, quasi ośrodki akademickie, i rzeczywiście w połowie lipca wyszła stosowny dokument powołujący filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W ramach tej filii Wyższą Szkołę Nauczycielską, no, która miała kształcić między innymi kierunek studentów filologii z historią.
Ale to była decyzja polityczna, no taka trochę łagodna, bo nie chciano się pozbyć naukowców, ale postanowiono ich wysłać, tych warszawskich czy z innych bardzo znanych naukowców, wysłać w teren, w prowincjonalną Polskę.
Tak, no żeby było śmieszniej, w przypadku filii, wkrótce pierwszym kierownikiem filii w Białymstoku został profesor, zresztą znakomity historyk gospodarczy, Andrzej Jezierski, który w marcu 1968 roku odegrał złowrogą rolę, był pierwszym sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR i niejako właśnie został zesłany przez decydentów na taką schyłkę polityczną.
Żeby trzymał za twarz tych niepokornych?
Ale żeby właśnie było ciekawiej, wyrażał zgodę i sam zatrudniał panią profesor Kaczyńską, profesora Andrzeja Wyczańskiego, pana profesora Wyrobisza, a potem całe młodsze pokolenie historyków, którzy mieli na bakier właśnie, którym niektórym, jak doktorowi Mellerowi, zabroniono w ogóle kontaktu z młodzieżą.
Tak, te początki filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku ciągle jeszcze kryją w sobie trochę tajemnic i spraw niewyjaśnionych. Do końca nie wiadomo na przykład na ile, jaka była rola i jak silne były wpływy, powiedzmy, miejscowych władz partyjnych Komitetu Wojewódzkiego Partii, na ile z kolei, prawda, były to decyzje podejmowane przez centralę, przez warszawską centralę. No niewątpliwie władze wojewódzkie pewnie zakładały, że będą w stanie kontrolować tą powstającą, prawda, szkołę, tą powstającą uczelnię. Takie były intencje, takie były zamiary. Natomiast w przypadku filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a przynajmniej niektórych jej wydziałów, a wierzę, że właśnie głównie Wydziału Humanistycznego, takiej kontroli w pełni nie udało im się osiągnąć. Jednak wpływy, znaczenie profesury warszawskiej, która tutaj przyjechała i budowała środowisko akademickie, były na tyle duże, ich autorytet był na tyle znaczący, że tak naprawdę wpływy, powiedzmy sobie, decydentów partyjnych, lokalnych, no nie były aż tak istotne.
Czyli w ten sposób zaimportowaliśmy do Białegostoku naukę z prawdziwego zdarzenia?
No myślę, że tak, bo ci pierwsi nasi nauczyciele, jak pan profesor Andrzej Wyrobisz, Andrzej Wyczański, Ewa Wyprzycka, która będzie w czwartek otrzymywała godność doktora honoris causa, pan profesor Mieczysław Wrzosek, no to były już uznane autorytety na dobrym poziomie, tak powiem, piszący i publikujący, ale potem też całe pokolenie młodszych kolegów z Warszawy, dr Mańkowski, dr Meller, dr Woltanowski, no to też byli już...
Greenberg.
Dr Greenberg. A, zgubiliśmy kolegę doktora Jana Kaufmana przecież, czy potem pana profesora Andrzeja Paczkowskiego. To wszystko były pierwsze nazwiska. Także mieliśmy znakomitych mistrzów, to trzeba powiedzieć wyraźnie.
I takie były początki historii, humanistyki, bo do tego doszło później prawo, między innymi tak. Tutaj obok rozgłośni na Świerkową 20 na piechotkę podążał co jakiś czas prezes PiS-u obecny. Jarosław Kaczyński, między innymi.
Tak, zgadza się. No, oczywiście historia i filologia polska, a później przekształcona w historię z przysposobieniem obronnym, panie redaktorze, to właśnie sąsiadami. To mogliśmy tutaj idąc Świerkową obserwować piękną rozgłośnię Radia Białystok, bo ja osobiście jako chłopak z Bojar pamiętam pierwszą siedzibę, jedną z pierwszych Radia Białystok przy ulicy Akademickiej. Po prostu także patrzyliśmy z pewnym podziwem na ten budynek, taki nowocześnie zbudowany. No i trzeba powiedzieć, że tutaj taka ważna decyzja była dla naszego środowiska, 73 rok. Właśnie Andrzej Jezierski, co by nie mówić, doprowadził, że w Białymstoku powstały studia jednolite, magisterskie. To był ważny element, bo już tutaj nie mieliśmy ani filologii polskiej, ani przysposobienia obronnego. I w 77 roku wyszli pierwsi absolwenci i z kolei można powiedzieć, że nasi przełożeni, nasi dyrektorzy zaczynali już powiększać kadrę o miejscowych, o tych, którzy kończyli. Pan profesor Snopko, ja, to już jesteśmy wychowankami właśnie tutaj, białostockiej filii i nam stopniowo proponowano etaty.
Te 50 lat, to ilu jest absolwentów, historyków?
No, absolwentów historii wypromowaliśmy ponad 3200. To jest tam 3200 kilku absolwentów studiów magisterskich, ale także ostatnio i licencjackich. I trzeba powiedzieć, to jest nasza chluba, to jest nasza duma. Staraliśmy się kształcić na jak najlepszym poziomie, wyposażać ich nie tylko w wiedzę merytoryczną, ale w szerokie kompetencje społeczne. No i co najważniejsze, ci ludzie w większości pracują w naszym regionie. Pracują w różnego rodzaju instytucjach, przede wszystkim oczywiście w instytucjach oświatowych, ale także w instytucjach kultury, w muzeach, w archiwach.
Szkołach.
W szkołach różnego szczebla, także w mediach, ale także w samorządach. Gdybyśmy się rozejrzeli, wielu burmistrzów, wójtów pracuje w regionie.
Polityków, parlamentarzystów.
Premier jest historykiem.
No,
tak jest,
a tak. Mieliśmy nawet szefów służb specjalnych ze swojego grona, z grona swoich absolwentów. Także rozrzut jest bardzo duży, jeśli chodzi o pewne sfery zaangażowania, obszary pracy. No i w ogóle wydaje mi się, że tutaj niewątpliwie jest to dla regionu pewne bogactwo i potencjał, z którego można czerpać i z którego jesteśmy dumni.
Jakie specjalizacje, jakie gałęzie tematyczne historii rozwijają się tutaj w Białymstoku najlepiej?
To znaczy, jeśli chodzi o dydaktykę, akademicką, to tutaj przede wszystkim od dawna były ugruntowane takie specjalizacje, jak specjalizacja z jednej strony nauczycielska, chociaż ona w ostatnich latach traciła na znaczeniu, bo historia przestała być kierunkiem takim typowo nauczycielskim. Natomiast popularna jest ciągle specjalizacja archiwistyczna. Popularna jest specjalizacja związana z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego.
Także historia wojskowości.
Historia wojskowości ciągle jest popularna, ona znajduje swoich zwolenników. No to bazuje też troszkę chyba na tej popularności klas mundurowych, szkoła średnich, które ostatnio stały się.
No i różnorodnego rodzaju grup rekonstrukcyjnych. Tak, i to jest chyba takie miejsce, które może spowodować wzrost zainteresowania historią.
Miejmy nadzieję, dlatego...
No i demografia jeszcze.
Tak, to znaczy, jeśli tutaj pan dyrektor mówił o jak gdyby kierunkach dydaktycznych, to ja może bym powiedział dwa słowa o badaniach, o kierunkach badawczych. Ja myślę, że na pewno na pierwszym miejscu należałoby postawić historię regionalną i to taką historię regionalną od późnego średniowiecza po wiek XX uprawiano i od strony politycznej i społecznej i religijnej.
I gospodarczej,
na pewno tak. Myślę, że też te moje badania, które od wielu lat prowadzę nad rodziną, nad gospodarstwem domowym ze współpracownikami, bo przecież nie sam, one są na dobrym poziomie zaopatrzone też na porównawczo na Europę, ale właśnie dyrektor uprawia i z grupą kolegów historię wojskowości tutaj na pewno. Myślę, że warto wspomnieć też o tych badaniach amerykanistycznych pani profesor Haliny Parafianowicz. Była przez pół roku, kilkanaście lat temu na stypendium Fulbrighta. Pozostały te kontakty i to jest cenne. No pani profesor Dajnowicz troszkę teraz uprawia takiej historii kobiet. O innych kierunkach może dodałbym jeszcze, że może też i te kierunki dotyczące prawosławia, kultury prawosławnej przez profesora Mironowicza, przez profesora Chomika, żeby tutaj nie pominąć.
No i przede wszystkim wydaje mi się, że ten kierunek wschodni bardzo tak, mocno jest też silnie tak reprezentowany. Wschód, pogranicze polsko-białoruskie, polsko-litewskie, tak, polsko-ukraińskie jest przez wielu kolegów eksplorowane tak od strony naukowej. To się cieszy dość dużym zainteresowaniem. Mamy w gronie swoich pracowników wybitnych niekiedy specjalistów od tych tematów. Także jeśli chodzi o badania wschodnie, wydaje mi się, że w skali krajowej jesteśmy liczącym się silnym ośrodkiem.
Czy uda się zrealizować marzenie wielu, czyli uruchomić założyć w Białymstoku Instytut Wschodni, który no, zebrałby te wszystkie doświadczenia i ten cały dorobek Instytutu Wschodniego z Wilna.
Panie redaktorze,
z Uniwersytetu Stefana Batorego.
Znaczy, byłoby to naszym marzeniem, ale czy to jest wykonalne w ciągu roku, dwóch? Tu miałbym wątpliwości, bo chyba trzeba byłoby trochę wzmocnienia też kadrowego, a przynajmniej też dla tych najmłodszych doktorantów.
Przy tych protestach, panie profesorze, które teraz są przeciwko ustawie, nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, no, uniwersytet będzie musiał jednak specjalizować się w badaniach wschodnich, no bo
panie
amerykanistyka nie zapewni dochodu.
Nie, oczywiście ma pan rację i tu całkowita zgoda. Ja sam podpisywałem parę już listów, aż się pogubiłem protestacyjnych przeciwko tej ustawie, także mam tutaj swoje przemyślenia, ale na pewno tak, no to ale potrzebne są tutaj jakieś etaty, jakieś wzmocnienia kadrowe. Ale to jest naturalny jak gdyby kierunek rozwoju, bo nie będziemy, tak powiem, rywalizować z Poznaniem, z kierunkiem zachodnim, czy z Gdańskiem, ze skandynawistyką. Natomiast rzeczywiście Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja, to są to chyba naturalne obszary badawcze, także też językowo jesteśmy jakoś lepiej przygotowani. Na pewno byłoby to cenne.
Także Prusy Wschodnie, bo też byliśmy pograniczem.
Tak jest.
Mnóstwo przecież jednostek wojskowych na tej granicy rosyjskiej. Pruskiej było usytuowanych, no a później jak Polska graniczyła z Prusami, to tego wojska również było bardzo, bardzo dużo. Także ten kierunek badań wschodnich siłą rzeczy się narzuca.
Bardzo się cieszę, że pan redaktor to pokazuje. Miejmy nadzieję, że i młodzi radiosłuchacze też będą pamiętali, że jest tutaj historia naprawdę na znakomitym poziomie, 50-osobowy zespół, że warto, nie ujmując innym kierunku, ale warto również postudiować w Białymstoku historię.
No i historia wojskowości. To jest taki konik wielu badaczy i wielu eksploratorów, rekonstruktorów ze względu na to, na tą słynną naszą i piękną twierdzę Osowiec i mnóstwa bitew, które się rozgrywały tutaj na naszym terenie.
Dobrego specjalistę przecież.
A naszym wyzwaniem takim i sprawą nie do końca jednak załatwioną jest to, wydaje mi się, że to jest taki apel również do historyków, żeby na przykład w Nowogrodzie na tablicy nagrobnej, na nagrobie bohaterów, obrońców Nowogrodu, zniknęła ten napis, że jest 99 nieznanych żołnierzy. To jest takie wyzwanie.
No to jest rzeczywiście szerszy problem, ale nawiązując tutaj do wypowiedzi pana redaktora, no mamy w swoim gronie między innymi doktora Tomasza Weselowskiego, który jest znakomitym specjalistą, jeśli chodzi o historię fortyfikacji. I przygotowuje habilitację właśnie na temat obrony linii Narwi w 1939 roku, tej linii właśnie Wizna-Nowogród. I walką pod Nowogrodem no, poświęca tam dużo miejsca, uważając właśnie, że te między innymi działania i te walki są niedoceniane i są rzeczywiście, potrzebują jeszcze dalszych badań i pewnej promocji, także właśnie takiej naukowej promocji. Natomiast właśnie tego typu, niedawno byliśmy, dosłownie parę dni temu, byliśmy na takich zajęciach terenowych, na wyjeździe terenowym ze specjalizacją, ze studentami z historii wojskowości. Byliśmy między innymi na cmentarzu w Andrzejewie koło Zambrowa, gdzie także w 1939 roku była
słynna bitwa,
duża bitwa.
Rozbity został jeden z pułków.
18. Ta dywizja piechoty tam została tak naprawdę rozbita. Poszła w rozsypkę. I na cmentarzu w Andrzejewie, tam rzeczywiście jest pochowanych gro żołnierzy, którzy polegli i bardzo dużo niestety jest nazwisk nieznanych. Wydawałoby się, że w 1939 roku powinno to być już w miarę uregulowane, w miarę rozpoznane,
udokumentowane.
Natomiast tak ciągle niestety nie jest. Te groby z 1939 roku często są anonimowe.
I to jest wyzwanie.
To jest wyzwanie między innymi dla młodych badaczy, dla młodych osób, tak, które się tym zainteresują i będą widziały w tym cel swoich badań i swoich działań.
Co dalej będzie z historią?
Znaczy, panie redaktorze, nie wieścimy tutaj jakichś hioblowych wieści. Myślę, że historia białostocka ma się znakomicie. Co prawda nie mamy już mistrzów, tak powiem, będziemy ich w czwartek wspominali, będziemy ich honorowali, tak jak panią profesor Wieprzycką, doktorem, tak, honor z causa. Będziemy na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej chcieli przyjąć taki list okolicznościowy do pana profesora Andrzeja Wyrobisza, tego, który był czterokrotnie dziekanem, dwie ostatnie kadencje na początku lat 80. nie pozwolono mu dokończyć ze względów politycznych. Jest schorowany, przebywa w przytułku, w hospicjum dokładnie warszawskiego Caritasu, ale chcielibyśmy jakoś z ciepłym, serdecznym listem do niego się zwrócić. Ja myślę, że habilitacji nam przybywa, bo na prawie 50 pracowników mamy 29 doktorów habilitowanych, w tym 6 profesorów tytularnych. Także kadra jest dobra, kadra naprawdę się rozwija, kadra młodzież, ja bym powiedział, jest jeszcze lepsza, bo jeździ po świecie, publikuje za granicą, bierze udział w kongresach. No problemem jest tylko właśnie to, że troszkę ta młodzież jak gdyby nie bardzo chce dostrzec walor tych studiów historycznych.
Ale na ile, paradoksalnie panie profesorze, zapytam, ta nowa ustawa, przeciwko której protestujecie, może przysłużyć się tym, żeby na przykład zwiększyć liczbę specjalizacji, żeby zmniejszyć biurokrację, żeby łatwiej było odpowiadać na zapotrzebowanie młodych.
Panie redaktorze,
chodzi o zdobywanie wiedzy.
Panie redaktorze, to jest bardzo trudno, bo sama ustawa łączy wszystko, łączy ustawę o szkolnictwie, łączy o stopniach, o Polskiej Komisji Akredytacyjnej, również o Centralnej Komisji do Spraw Stopni, inaczej teraz nazywanych. Także to jest wrzucenie wszystkiego do wspólnego worka. I myślę, to co całe środowisko mówi głośno, że nie tyle ustawy, zapisy ustawy, co przepisy wykonawcze będą tutaj. Chciałoby się, żeby można było łatwiej tworzyć kierunki, żeby nie było tej biurokracji, ale ja nie jestem optymistą.
Ale też trzeba powiedzieć, że w zasadzie od szeregu lat już robimy wiele i podejmujemy wiele działań w tym kierunku. Warto wspomnieć, że na wydziałach historycznych w tej chwili kształci się nie tylko historyków, ale także specjalistów z innych dziedzin. Także na naszym tutaj, w naszym środowisku prowadzimy nie tylko studia historyczne, ale także stosunki międzynarodowe, ale także studia wschodnie. Warto może przypomnieć wszystkim, że historia to nie jest tylko nauka o przeszłości. Tak. Historia przede wszystkim powinna pozwolić lepiej zrozumieć teraźniejszość. Lepiej ją poznać.
Tak, ktoś
zrozumieć.
Kiedyś powiedział, że historia kiedyś była przyszłością.
No, tak.
Rozpracowanie tego wszystkiego pozwala wyciągać ewentualne wnioski, przygotowywać ludzi, którzy będą przecież podejmować decyzje i gospodarcze, i społeczne, i demograficzne.
Ale z całą pewnością, panie redaktorze, kształcimy na dobrym poziomie, bo jeżeli spotykamy dzisiaj absolwentów, nie tylko w szkole czy tego, to mówią nam wprost, panie profesorze, nauczyliście myśleć krytycznie, formułować opinie po prostu, nie boją się. Niektórzy znakomicie odnajdują się w biznesie, bo rzeczywiście nasze zajęcia to nie polegają na prostym powtórzeniu jakiejś regułki. Nie, to jest dyskusja, to jest wspieranie się, to są kontrargumenty i myślę, że oni to doceniają. Ci, którzy kończą, to mówią, że są dobrze przygotowani do takiego życia w tej bardzo zmieniającej się mocno rzeczywistości.
Rzeczywiście, na studiach historycznych zawsze była ogromna swoboda i możliwość dyskusji. Dyskusji, wyboru lektur, tak. Prawda, tutaj nikt nikogo nie ograniczał. To nie było, prawda, czytanie i odczytywanie formułek, prawda, czy jakichś tam, prawda, definicji. Tutaj była realna dyskusja i nawet w trudnych chwilach, nawet pamiętam w czasach stanu wojennego, mogliśmy dyskutować, pisać prace, powiedzmy, dyplomowe, magisterskie na te tematy, które nas interesowały. Nasi wykładowcy, nasi promotorzy nigdy nas w tym nie ograniczali. Zawsze dało się to w tym środowisku realizować.
Ale ten skręt historyków w stronę nauk politycznych, bo coraz częściej historycy występują w roli politologów. To nie będzie zabijało historii?
To może pan dyrektor, bo to za jego chyba kadencji.
Ale to jest taka nowa, współczesna tendencja,
tak,
jeśli chodzi o badania.
To jest trudno odpowiedzieć na pytanie, bo oczywiście trudno powiedzieć, bardzo zależy indywidualnie. Rzeczywiście mamy w Białymstoku, na białostockiej historii przykłady pani profesor Sadowskiej, pana profesora Śleszyńskiego, którzy zaczynając od klasycznych studiów historycznych robili doktoraty, habilitacji już robili w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, właśnie z nauk o polityce. Jest tu na pewno jakiś duży obszar wspólny. Podstawy źródłowe są wspólne. Natomiast boję się, że diabeł tkwi w szczegółach i metodologicznie, jak gdyby metody obserwacji są tutaj troszkę inne. No i dzisiaj i koleżanka, pani profesor Sadowska i profesor Śleszyński, jak tak ich się dociśnie, to mówią, że czują się bardziej historykami jednak. No.
Ale to wynikało też po części z zainteresowań właśnie samych studentów, którym już powiedzmy taka klasyczna historia nie zawsze wystarczała. Chcieli wzbogacać ją o pewne elementy właśnie nauk politycznych, czy stosunków międzynarodowych, czy czy innych dziedzin. Dlatego też w tej chwili już wśród pracowników Instytutu no, mamy rzeczywiście i politologów, ale też i ekonomistów, tak. I prawników, bo tacy specjaliści też są potrzebni, zwłaszcza przy prowadzeniu właśnie tych kierunków typu stosunki międzynarodowe czy studia wschodnie.
Ostatnio profesor Witold Orłowski wydał książkę, która pokazuje rozwój gospodarczy Rzeczpospolitej w stulecie. No, 10-krotnie wzrosło PKB, ale bardzo, bardzo, bardzo powoli. Tam dokładnie opisywane są te procesy gospodarcze, które spowodowały, że tak to wolno szło, ale dało w sumie taki efekt sumaryczny, bo ludzie jednak no, coraz częściej chcą tej wiedzy, nie tylko związanej z pewnymi datami, decyzjami historycznymi, ale także z interpretacją.
Ze zrozumieniem nawet.
Ze zrozumieniem.
Ze zrozumieniem procesu. Dzisiaj i ja się cieszę, bo rozmawiając ze studentami, dzisiaj przynajmniej dużej części studentów nie interesuje jakaś prosta odpowiedź i on potaknie. Nie. Oni potrafią nas dopytywać, prosić o wyjaśnienia, ale my ich też uczymy, że chyba no, te piękno badań polega na analizie, na próbie zrozumienia.
Ostatnio zagłębiałem się w lekturze, która dotyczy biografii Winstona Churchilla. I okazuje się, że Winston Churchill, którego my Polacy mamy za zatwardziałego konserwatystę, jest najbardziej zasłużonym politykiem, jeśli chodzi o wprowadzanie ustawodawstwa socjalnego w Wielkiej Brytanii. 8-godzinny dzień pracy, obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Takie są paradoksy.
To samo można powiedzieć o Bismarcku.
Też.
O, właśnie, dobry przykład. Tak.
Który uchodzi za konserwatystę
i był konserwatystą, ale jednocześnie pewne reformy społeczne jak najbardziej
jednak
widział.
Zrobił, bo tak. Widział, jakie są tak. Potrzeby społeczne. To pokazuje, jak fantastyczna może być historia i że szkoła nie do końca nam jest w stanie wszystkie rzeczy odsłonić. Może zgoda. Nas tylko ewentualnie zainteresować.
Proszę, pełna zgoda. Teraz powiedzmy, że nawet troszeczkę możemy mówić o pewnym ułatwieniu badań. Ja rozpoczynając badania w latach 70. musiałem jeździć do archiwum, czekać, kiedy mi tam archiwiści przyniosą, a teraz bardzo się cieszę, że przynajmniej część moich doktorantów może wejść online i na przykład źródła XVIII wieku są już w formie cyfrowej. To też jest potężne ułatwienie. Kiedyś musiałem jechać do BUW-u, 2 dni siedziałem w katalogu, żeby zdobyć jakąś
Biblioteka
książkę.
Uniwersytetu
tak jest,
Warszawskiego.
Tak jest, żeby zobaczyć jakąś tam pozycję, a dzisiaj no naprawdę, moi współpracownicy ściągają, panie profesorze, po co kupować? W PDF-ie panu podrzucimy. No szapoba po prostu. Czasy się zmieniają, ale to zachęca.
Ale również no właśnie to zderzenie, bo panowie mówicie, że z jednej strony jest kłopot ze studentami, ale z drugiej strony ta mnogość literatury historycznej, która teraz jest w księgarniach, jest niesamowita.
Panie redaktorze, ja pamiętam jeszcze, że czasami, nie ukrywam, przynosiłem przesympatycznym paniom w księgarni na Rolniczej czekoladę, bo zależało mi, żeby zdobyć jedną książkę taką, która trafiała może w 3 egzemplarzach do Białegostoku, a dzisiaj jest mnóstwo ofert przychodzi mi, żebym tylko... Tak, to jest zupełnie inne troszeczkę światy już.
Jednym zdaniem. Co zrobić? Ile trzeba by było zainwestować, żeby właśnie to zainteresowanie historią przełożyło się na liczbę studentów? Jak panowie sądzą?
Bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że trzeba po prostu wierzyć w naszą młodzież, która jest rozbuchana, której nie tylko wystarcza ta obrazkowość i która jednak gdzieś w pewnym momencie będzie chciała coś wiedzieć więcej.
Z opinii kolegów z innych ośrodków, większych ośrodków, da się odczytać taką też i wiadomość, że w zasadzie następuje powrót też do pewnych takich klasycznych dyscyplin akademickich, uniwersyteckich. Tak. A więc także historia, miejmy nadzieję, no, być może wróci do świetności. Do pewnych okresów, w których rzeczywiście była bardzo ważnym kierunkiem studiów uniwersyteckich.
Zapraszamy. Końcówka tego tygodnia. Święto historyków na Uniwersytecie w Białymstoku. Szczegóły na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. W studiu gościliśmy profesorów Jana Snopko, dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz Cezarego Kuklo, obaj panowie z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.